programie Radia Maria czas na audycję Szukając Słowa Bożego. Serdecznie zapraszamy do wspólnego rozważania tekstów liturgii przewidzianych na najbliższą niedzielę. Niech wprowadzeniem w ten czas wspólnego podążenia po stronach Pisma Świętego będzie dla nas również pieśń do Ducha Świętego. Przywołujmy Jego wstawiennictwa. Niech On napełnia nas swoimi darami w tym czasie zgłębiania Słowa Bożego, abyśmy nie tylko to Słowo coraz bardziej rozumieli, ale przede wszystkim, abyśmy tym Słowem coraz bardziej w naszej codzienności żyli. Duchu Święty, Duchu Światła, przyjdź i oświeć naszego ducha, napełniając go Twoją boską światłością. Daj nam poznać i zrozumieć wszystkie rzeczy, tak jak Bóg je poznaje i rozumie. Daj nam w świetle boskiej mądrości oceniać świat i nasze życie. Udziel nam nieskończonego zasięgu Twojego spojrzenia na nasze poczynanie i spraw. Niech wejdzie w ciasnotę naszego rozumu wielkość bezmierna Bożej mądrości. Spraw, byśmy sądzili wedle Bożej miary, sądem przenikającym, który rozróżnia prawdę i dgnie do niej w całej jej głębinie. Mocą Twojego światła oddalaj od nas cienie kłamstwa i zachowuj nas w całkowitej prawości myśli. Nie dozwól nam nigdy błądzić pod wpływem złudzeń, które sprzyjają naszej miłości własnej, ale umocnij w nas oderwanie od niej, abyśmy mogli miłować całą Twoją jasność. uwolni nas od wszelkiej ciemnej namiętności, od wszelkiej skłonności do fałszowania rzeczywistości i wciągnij nas w całkowite przylgnięcie do tego, który jest światłością. Uczyń nas całkowicie przejrzystymi wobec tej światłości i gotowymi przyjmować wszystko, czego Ty sam nas uczysz w imieniu Chrystusa. Przystąpmy do rozważania tekstów, które przewidziane są na najbliższą niedzielę, 23 kwietnia. Jest to druga niedziela wielkanocna, czyli niedziela Miłosierdzia Bożego. W tym dniu w całym Kościele obchodzone jest Święto Miłosierdzia Bożego. Zostało ono ustanowione ze sprawą objawień świętej siostry Faustyny Kowalskiej, w czasie których sam Jezus prosił o to święto. W tym dniu liturgia zastawia stół Słowa Bożego następującymi tekstami. Pierwsze czytanie, czytanie z Dziejów Apostolskich, drugi rozdział, wersety od 42 do 47. Bracia trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni na łamaniu chleba, po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Zgodnie ze swą obietnicą, Chrystus, który zmartwychwstał i wstąpił do nieba, pozostaje z ludźmi aż do skończenia świata. Jego obecność w życiu Kościoła jest jednak odmienna od obecności fizycznej, właściwej życiu ziemskiemu. Obecnie to Duch Święty, pierwszy dar zmartwychwstałego dla wierzących, kontynuuje dzieło Chrystusa na ziemi i ukazuje moc Jego zmartwychwstania w historii. Dlatego też święty Łukasz w Dziejach Apostolskich przekazuje jako istotną część dobrej nowiny opis pierwszych poczynań chrześcijańskiej wspólnoty, którą prowadził i wspierał Duch Jezusa Chrystusa. W pierwszym z tak zwanych sumariów, które przedstawiają codzienność rodzącego się Kościoła, dają się zauważyć najważniejsze elementy wspólnotowego życia i działania. Z tego też powodu opis ten stał się swoistym wzorcem dla innych chrześcijańskich wspólnot. Co ważne, święty Łukasz zwraca uwagę na cztery bodaj najważniejsze cechy wyróżniające wierzących. Pierwsza z nich, trwanie w nauce apostołów, to znaczy uznawanie siebie za tych, którzy odczuwają potrzebę, by uczyć się żyć po chrześcijańsku. Druga, trwanie we wspólnocie. Wyrażenie koinonia, pojawiające się jedynie u Łukasza, należy rozumieć jako zjednoczenie serc, co przejawia się choćby w dzieleniu się dobrami materialnymi. Kolejna cecha, trwanie na łamaniu chleba. Choć to typowy żydowski zwyczaj, rozpoczynający rytualny posiłek, w naszym przypadku jest symbolem Eucharystii, czyli pamiątki ostatniej wieczerzy. Czwarta z cech, trwanie w modlitwach. Widzimy więc, że pierwotna wspólnota chrześcijańska jest całkowicie otwarta na Ducha Świętego, który za pośrednictwem apostołów może w niej czynić cuda. Całe opowiadanie pozwala odczuć panujący w niej klimat radości, prostoty, co jest owocem życia przepełnionego braterską miłością i wspólną modlitwą. Zadziwiające jest to, że tekst ten nie wspomina o trudach i prześladowaniach. Nie jest to jednak przykład złudnej utopii, lecz raczej obraz ukazujący idealny wzór, do którego należy dążyć. Styl życia, jaki dominował w rodzącym się Kościele, sam w sobie jest wymownym. Jest również niezmiernie pociągającym świadectwem, a zarazem przykładem. Przykładem ewangelizacji, która przygotowuje wiele ludzkich dusz na przyjęcie Bożej łaski. Drugie czytanie zaczerpnięte jest z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Pierwszy rozdział, wersety od 3 do 9. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niewinącego, które jest zachowane dla nas w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy choć nie widzieliście, miłujecie Go. Wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie. A ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągnięcie cel waszej wiary. Zbawienie dusz. Po krótkiej prezentacji nadawcy i odbiorcy listu, zawartych w wersetach pierwszym i drugim, gdzie zawarto istotę działania odkupienia dokonanego przez Ojca, Syna i Ducha Świętego, święty Piotr rozwija w wierszach od 13 do, od 3 do 12 zasygnalizowany temat. A czyni to w formie uroczystego błogosławieństwa. Słuchacze listu zostają wprowadzeni w podniosłą atmosferę. Atmosferę, która pozwala lepiej zrozumieć nieskończony dar, jakim jest powołanie wynikające z chrztu. Bóg Ojciec w swojej nieskończonej miłości odrodził nas, czyniąc swoimi dziećmi, co dokonało się przez śmierć i zmartwychwstanie jednorodzonego Syna. Te nowe narodziny człowieka nie wiążą się z perspektywą śmierci, ale żywą nadzieją, obietnicą. Werset czwarty. Obietnicą, która w żaden sposób nie jest zależna od zniszczalnych i przemijających rzeczy tego świata. Jej pełnia jest dla nas przechowywana w niebie, ale już teraz możemy jej poniekąd zasmakować. Doświadczyć nieba możemy więc o tyle, o ile wewnętrznie przemieniamy się z istot cielesnych w istoty duchowe. To zaś jest owocem życia zgodnego z wiarą wyznawaną na Chrzcie Świętym. Zwracając się do wspólnot dotkniętych prześladowaniem, święty Piotr daje pewnego rodzaju wskazanie. Wskazanie, które pozwala dostrzec w trudnej i bolesnej sytuacji spełnienie się planu zbawienia. Żadne cierpienia, podkreśla apostoł, nie powinny stać się przyczyną jakiegokolwiek skandalu czy kamieniem, o który można się potknąć, ale oczyszczającym tyglem. W nim dochodzi bowiem do oczyszczenia się wiary, co czyni ją jeszcze bardziej czystą, jeszcze bardziej trwałą. Wersety od 6 do 7. To przecież ona stanie się naszą rękojmią, dzięki której w dniu ostatecznym damy świadectwo naszej miłości do Chrystusa. Natomiast teraz okazuje się źródłem i radości serca. Okazuje się busolą, która poprowadzi nas ku wyznaczonemu celowi. Tym celem jest wieczne zbawienie dusz. Wsłuchajmy się w słowa Ewangelii. Ewangelii według świętego Jana, 20 rozdział, wersety od 19 do 31. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przybywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Panie, Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście, wierząc, mieli życie w imię Jego. Przed nami dwa epizody skupiające się na jednym temacie. Na temacie wiary. Są one wiernym echem tego, co zdarzyło się po śmierci Pana Jezusa w sercu apostołów. Oto pierwsze wydarzenie, zawarte w wersetach od 19 do 22. Zmartwychwstały ukazuje się 11. Ci, pomimo nowin przyniesionych przez Marię Magdalenę, pozostają zamknięci w wieczerniku z obawy przed Żydami. Ale Jezus przekracza wszelkie możliwe bariery i przychodzi przez zamknięte drzwi, pokazując w ten sposób, że jego stan istnienia jest zupełnie nowy. Podkreślony jednak mocno fakt, że nic nie uległo zmianie w związku z śladami cierpienia widocznymi na ciele Pana Jezusa. Stajemy się zatem świadkami badania przybitego boku Chrystusa, co jest cechą charakterystyczną dla świętego Jana, który tak właśnie pokazuje, że w Jezusie spełniają się wszystkie wcześniejsze proroctwa. Także tradycyjne pozdrowienie wiązane ze słowem pokój otrzymuje nowe brzmienie. Ów nowy wydźwięk jest wyraźny. W odróżnieniu od życzeniowej formuły pokój niech będzie z wami, staje się poniekąd wyrazem jego obecności. Pokój jest z wami. Pokój, ów mesjański dar, który zawiera sobie wszelkie dobro, staje się osobą. Jest nim Pan, ukrzyżowany i zmartwychwstały, obecny pośród swoich. Gdy uczniowie zobaczyli Pana, uradowali się i utwierdzili się w wierze. Duch Jezusa, który napełnił uczniów, ten sam, który dał początek stworzeniu, daje początek misji apostołów, będącej przedłużeniem Jego posłannictwa, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni, ale też, co bardzo ważne, daje im boską władzę uwalniania od grzechów. Drugi epizod jest związany ze świętym Tomaszem. Z jego wątpliwościami, z jego sceptycyzmem, które synoptycy przypisują niektórym z 12, a które mogą zrodzić się w każdym z nas. Tomasz był świadkiem agonii swojego mistrza, a teraz nie chce uwierzyć w tę nową, inną rzeczywistość. Dla niego nie jest ona czymś tak konkretnym, wręcz namacalnym, jak cierpienie, któremu się z bólem przyglądał. I oto Pan Jezus skłania się do nieoczekiwanego żądania ucznia. Czyni tak, ponieważ trzeba, aby całe grono apostołów było zwartą i silną grupą, umocnioną w wierze, aby mogło głosić Jego zmartwychwstanie całemu światu, aby tworzyli wspólnotę. Znamienne, że to właśnie Tomaszowi zostało przypisane najpełniejsze i najbardziej wymowne wyznanie wiary: Pan mój i Bóg mój. W tym wyznaniu Tomasz, apostoł, nazywa zmartwychwstałego biblijnymi imionami, jakimi Żydzi nazywali tylko Boga: Jahwe i Elohim. Zwróćmy przy tym uwagę na zaimek mój, który wskazuje na pełne miłości, oprócz wiary, przylgnięcie Tomasza do Pana Jezusa. Spotkanie i doświadczenie Pana prowadzi Tomasza do głębokiej wiary. Natomiast Pan Jezus wyraźnie i otwarcie mówi, że błogosławieni są ci, którzy uwierzą słowom świadków bez konieczności osobistego zobaczenia tego, o czym ci pierwsi świadczyli. To oni właśnie, ci, co nie widzieli, doświadczą łaski czystej wiary, która stanie się dla serc wystarczającym potwierdzeniem i napełni je radością. Wiersze 30 i 31 stanowią pierwsze zakończenie Ewangelii według świętego Jana. Jest to świadectwo dane na piśmie, które nie rości sobie prawa do tego, że jest wyczerpujące, gdyż jego zamiarem jest wzbudzenie w słuchaczach wiary. Wiary, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. Jezus po zmartwychwstaniu Chrystusa. Tomasz jako jedyny pragnął i jako jedyny mógł dotknąć ciała Jezusa. Zwróćmy jeszcze uwagę na ten fakt, na ten moment. Jego prośba wypływała z gorącego pragnienia, a nie z niewiary. To z pragnienia powiedział do innych uczniów, którzy widzieli Pana wówczas, gdy On był nieobecny: jeżeli nie zobaczę i nie dotknę, to nie uwierzę. Przyjawem wręcz ogromnego lęku byłoby nie zobaczyć na własne oczy tego, w którego wierzył całym sercem, ale nie chcieć doświadczyć tego świata, dzięki któremu pozostali apostołowie radowali się, że zostali ocaleni i oświeceni. I tak oto Pan ukazał się po raz drugi apostołom, aby zadowolić Tomasza. Jego pragnienie okazało się pożyteczne również dla innych. A poza tym Nie otrzymał on mniej niż pozostali, tylko dlatego, że widział Pana nieco później. Swoją stratę, spowodowaną nieuczestniczeniem w pierwszym ukazaniu się Pana Jezusa, zrekompensował sobie widzeniem i dotknięciem Jego ran. Gdyby faktycznie był niedowiarkiem, jak niektórzy uważają, Chrystus nie zechciałby się Mu ukazać po swoim zmartwychwstaniu. Ta Jego nieobecność w czasie pierwszego spotkania uczniów ze zmartwychwstałym i będące tego skutkiem owo domaganie się zobaczenia Jezusa oraz dotknięcie Jego ran miało znaczenie dla naszego zbawienia. Dlaczego? Po to, abyśmy z większą jasnością poznali prawdę o zmartwychwstaniu. O zmartwychwstaniu Pana. Tę prawdę, którą Tomasz, po tym jak został w sposób opatrznościowy upomniany za swoją ciekawość, potwierdza słowami: Pan mój i Bóg mój. Serdecznie dziękuję za zasłuchanie, za współtowarzyszenie podczas rozważania poszczególnych fragmentów, które są przewidziane na najbliższą niedzielę, niedzielę Miłosierdzia Bożego. Zapraszam teraz do dzielenia się swoim doświadczeniem słowa, tego słowa, które przed chwilką wybrzmiało. Co to słowo poruszyło w moim życiu, w moim sercu? Który fragment może mnie jak najbardziej dotknął, poruszył? Który do mnie najbardziej przemówił? Numery kontaktowe do naszego studia 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej, numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200, numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Który fragment w sposób szczególny dotknął mojego serca? Który fragment przemówił? 5 minut po godzinie 19 na antenie Radia Maria trwa czas audycji Szukając Słowa Bożego. Pochylamy się nad liturgią Słowa, która została przygotowana na najbliższą niedzielę, Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Zapraszam radiosłuchaczy do dzielenia się swoim doświadczeniem spotkania z Słowem Bożym, które jest przewidziane na najbliższą niedzielę. Odbierzmy pierwszy telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Maria Zawsze-Dziewica, teraz i zawsze.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże Ojcu i całej naszej rodzinie. W moim sercu największy rezonans wywołały dwa słowa zawarte w dzisiejszym rozważaniu. Słowo nadzieja i pokój. Wiemy z życia codziennego, jak ważna jest w życiu nadzieja. I jeśli święty Piotr mówi, że jesteśmy zrodzeni do nowej nadziei, to ja to rozumiem, że za sprawą Chrystusa, że Chrystus nas zrodził do nowej nadziei. I nowa nadzieja to jest taka, która nigdy nie gaśnie, która trwa wbrew wszelkim okolicznościom zewnętrznym. Nadzieja ta ma swoje źródło w Chrystusie, tak jak powiedziałem, który na przykład w obliczu męki, w ogrójcu, wypowiada takie słowa, że smutna jest dusza moja aż do śmierci, a jeżeli aż do śmierci, to zarazem tylko do śmierci, bo po śmierci przychodzi radość zmartwychwstania. Święty Paweł z kolei w liście do Rzymian tak mówi o nadziei. Radujmy się z wszelkich ucisków, ponieważ ucisk rodzi wytrwałość, wytrwałość, wypróbowaną cnotę, a wypróbowana cnota nadzieję. A ta nigdy nie gaśnie, ponieważ w ludzkich sercach za sprawą Ducha Świętego rozlana jest Boża miłość. I ludzkie życie, uważam, że może tylko prawdziwie spełnić się przez miłość. I tak jak nadzieja ma swoje źródło w Bogu, podobnie inny cenny dar, którym jest spokój, ma również swoje źródło w Bogu. I tu również święty Paweł się wypowiada w ten sposób, że pokój Chrystusowy, który przewyższa wszelki ludzki umysł, gdy nadejdzie, sam zatroszczy się o stan ludzkiego umysłu i ludzkiego serca. I w tym momencie on pozwala ten pokój spojrzeć na ludzkie życie właśnie oczyma Chrystusa i stanowi poważne umocnienie w wierze. To jest, również wypowiadam te słowa na podstawie osobistego doświadczenia. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Pawle, dziękujemy również za te refleksje, za przytoczenie tych dwóch słów, które no, dla Pana są niezmiernie istotne i ważne, jak to Pan podkreślił, i które dotknęły podczas tej lektury. To słowa nadzieja i pokój. Pokój, który staje się udziałem wspólnoty apostołów, pośród której przychodzi Jezus Chrystus zmartwychwstały. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojcze Dawidzie, tutaj serdecznie pozdrawia Krzysztof z Rzymu. Cieszę się, że po moim bracie Pawle mogę z ojcem podzielić tą chwilę takiej medytacji na temat Eucharystii Słowa Bożego na najbliższą niedzielę. Moją uwagę przy tej właśnie lekturze zwróciło moją uwagę tam, gdzie u świętego Piotra jest ten list, w którym on mówi, że ucieszycie się i wtedy, kiedy osiągniecie cel waszej wiary, a to jest zbawienie dusz. Byśmy do tego jeszcze dołożyli troska o zbawienie dusz. I teraz, proszę ojca, z ogromną radością chcę przypomnieć po właściwie tygodniu, jak pięknie to wyraził ojciec święty Franciszek w tych okolicznościach dotyczących właśnie świętowania Paschy Pana Jezusa, kiedy powiedział, że na krzyżu umarło również serce Jezusa Chrystusa. I tak jak ciało, tak samo i to serce zmartwychwstało, bo to bezpośrednio dotyczy już nas i tego źródła, z którego my czerpiemy dzięki świętości Kościoła sakramenty, z tego serca. I dlatego to jest właśnie energia, że my możemy mieć tą władzę, ażeby do tego serca, znaczy starać się doprowadzać właśnie tych, na których zbawieniu tak bardzo, znaczy Stwórcy i Odkupicielowi, Duchowi Świętemu zależy. Ja bym to powiedział jeszcze, Ojcze Dawidzie, także, znaczy w odróżnieniu od tego, ile razy tam czytamy tą perykopę, że szatan to jest najpierw kłamca, a potem zabójca, to tam kilkakrotnie już to spróbowałem mówić, tam jest w języku greckim, że to zabójca, to jest wyrażone w ten sposób, że on conduce alla morte, to znaczy, że on prowadzi do śmierci. I mieliśmy klasyczny, jak się już teraz okazuje, możemy sobie jasno powiedzieć, przykład, jak szatan właśnie prowadzi do śmierci, chociaż nie ma władzy poza pewną granicą, kiedy Bóg odbiera swoje dusze i je uświęca, ta sprawa smoleńska. On tak właśnie naprowadził tam na tą pistę, czyli na ten szlak, no żeby się spełniło to, co jest w jego imieniu właśnie, że on prowadzi ku śmierci, on naprowadził na to, ale przegrał z Chrystusem na krzyżu, kiedy go przybił, dlatego przegrał i tutaj, bo wszyscy, którzy tam byli w środku, oni doświadczyli, jesteśmy absolutnie pewni tego właśnie zbawienia i ich ofiara się również wyraziła właśnie w tym, że oni będą teraz naszymi pośrednikami, którzy nam będą w kraju pomagali, zwłaszcza, że przecież to, co się w tej chwili w ogóle wyprawia, nawet w tej dziedzinie polityki, to my bardzo potrzebujemy ich pomocy i musimy się o to intercesjone, czyli o to właśnie pośrednictwo ich po prostu modlić. Także mówię, to ten cel naszej wiary, którym jest naprowadzenie na zbawienie dusz, jest szalenie tutaj ważną częścią tej perykopy, którą ojciec omawiał. I jeszcze powiem, że kiedy jadą nasze autokary, czy nasi pielgrzymi do Lanciano, uwaga, 10 kilometrów przed Lanciano, rozmawiałem z ojcem Bolesławem o tym bardzo długo, kiedyś na Jasnej Górze, 10 kilometrów przed Lanciano trzeba na prawo skręcić w miejscowości Ortona, bo tam w przepięknej bazylice na wzgórzu wzniesionej, w krypcie, w podziemiach, jest grób świętego Tomasza Apostoła, o którym była mowa w Ewangelii na tą niedzielę. Czasem tak żartobliwie, ja nawet zaczepiałem księży we Włoszech, oni nie wiedzieli, gdzie jest grób świętego Tomasza Apostoła, a tam jest świadectwo świętej Brygidy, która właśnie mówi, że te kości przywiezione z Indii, to jest właśnie święty Jan Apostoł. Dziękuję ojcu bardzo i za tą poranną medytację, i za tą, i życzę ojcu kumulo ogromnej ilości łask Bożych, bo tak nam ojciec swoją osobą i swoim kapłaństwem
ubogaca. Dziękujemy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dobrej niedzieli życzę ojcu Dawidowi.
Teraz zawsze. Równie panie Krzysztofie, widzę, że pan się rozpędził niesamowicie, idąc do przodu w swojej refleksji. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wiekowane.
Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Moje imię Elżbieta. Ja chciałam się taką krótką refleksją podzielić na temat tych czytań na tą niedzielę, która będzie, że apostołowie, ja tak się chciałam bardzo w miejsce apostołów postawić, że co bym właśnie zrobiła, gdyby Jezus też w tej chwili na przykład mi się pokazał, prawda, i by mnie się zapytał, kim on dla mnie jest. Ja bym powiedziała, że jest tym, który oddał za mnie życie, ale nie tylko, bo i zmartwychwstał też właśnie dla mnie. I to jest ta wielka, największa nadzieja naszego chrześcijaństwa, że Chrystus pokonał nie tylko na krzyżu moje grzechy, moje słabości, moje bóle, moje choroby, że wziął nie tylko moją winę i karę, ale także zmartwychwstał, czyli pokonał śmierć po to, żebym ja się tej śmierci nie bała, tej fizycznej śmierci, a żebym myślała o tym, że jest ważniejsza właśnie ta śmierć taka, która niesie potępienie. I to jest właśnie cała nadzieja, bo Chrystus nie zakończył swojego życia krzyżem. Chrystus zakończył porankiem zmartwychwstania i radością, która jest właśnie nadzieją dla chrześcijaństwa. I jest tym właśnie też i nadzieją wielką dla mnie, że Jezus jest nie tylko jedynym odkupicielem i zbawicielem, ale jest właśnie tym, który także i pokonał mój strach przed tą śmiercią fizyczną. I pokazał się, i był jako dla apostołów, to był przede wszystkim najpierw człowiekiem, a później uznali w nim Syna Bożego. Wtedy, kiedy zmarł, to wszystko im, cały świat się zawalił. Ale teraz ukazał się już jako Bóg. Jako Bóg. Przebóstwione było ciało, ale jako Bóg. I dlatego też dla mnie jest właśnie tym zmartwychwstałym Chrystusem, Bogiem, w którym jest tylko jedyne właśnie zbawienie i odkupienie. I dziękuję bardzo za wysłuchanie i proszę tych dwóch panów, żeby się troszkę ulitowali, że są też inni ludzie, którzy chcą korzystać z tej audycji. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, Pani Elżbieto. I też pięknie Pani zauważyła zmartwychwstanie, jak niesamowicie istotna jest to dla nas rzeczywistość. Nie ma nic istotniejszego, nic piękniejszego, jak zmartwychwstanie. Jak wszystko się zmieniło od tego momentu. Bóg poprzez zmartwychwstanie otwiera nam bramę życia wiecznego. Nadaje sens naszym zmaganiom, naszym cierpieniom, naszym chorobom, naszej pracy nad nami, nad naszymi słabościami. Że warto starać się, warto pracować nad sobą, warto być człowiekiem dobrym. Bo to wszystko kiedyś zostanie nagrodzone, zostanie docenione w niebie, w rzeczywistości, do której wszyscy zmierzamy. Jak wiele uczynił dla nas zmartwychwstałe. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A ja chciałam podziękować właśnie, może trochę inne moje zdanie jest, za właśnie to światło, jakie ukazują, czy pan Krzysztof, czy pan Paweł, to jest też niesamowita moc, jest dotknięcie Ducha Świętego. Mnie też to bardzo ubogaca i nie krytykujmy tak, nie mówmy może. Niech Bóg będzie, przecież Bóg jest miłością i wszystkich nas obdarza darami wszelkimi. Dziękuję Pani Elżbiecie, dziękuję za każde słowo, które tutaj padło i niech Bóg będzie uwielbiony.
A kto się do nas dodzwonił?
Bogumiła z Lublina.
Pani Bogumiła, a czy Panią, które z tych słów, czy to pierwszego, czy to drugiego czytania, a może właśnie któryś z fragmentów Ewangelii jakoś szczególnie dotknął?
No tak, dotyka wiele słów, ale tak bardzo też polecam tych wszystkich niedowiarków, których Pan okazuje taką łaskę i może pokazać, weź dotknij, weź zobacz, że to wszystko jest prawda. I też powierzam tych wszystkich niedowiarków, może przez tą Ewangelię i wielkie miłosierdzie Boże. Bóg zapłać.
Bóg zapłać również, Pani Bogu miło. Pozdrawiamy serdecznie i życzymy obfitości łask Bożych. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo? Halo, halo? Nie słyszymy się. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kto się do nas... Anna z Krasnego Stawu.
Witam Pani Anna.
Ja, do mnie najbardziej przemówiło z Dziejów Apostolskich. Jak właśnie pięknie apostołowie trwali codziennie na modlitwie, prawda? W świątyni. I to dla mnie jest bardzo takie prorocze, dlatego że ja codziennie też korzystam z Eucharystii, bo to dla mnie jest najpiękniejszy czas spędzenie z Jezusem Chrystusem i po prostu słucham Jego słowa. A słowo Jego jest właśnie prawdą, życiem i wiecznością. Przecież karmię się właśnie Jego ciałem i Jego krwią. To dlatego, żeby być takim miłosiernym jak On i też dawać siebie i to Słowo Boże wszędzie głosić, ponieważ ono tylko daje nam pokarm duchowy, a ten materialny to nie jest taki ważny, prawda? Trzeba karmić przede wszystkim duszę i to mnie najbardziej ujęło, żeby trwać na modlitwie w świątyni czy w domu, prawda? Bo teraz odkrywam też takie piękne tajemnicę męki Chrystusowej, żeby o trzeciej właśnie te 14 stacji odmówić, to wtedy się zbawia nawet 1000 dusz. Trzeba dbać nie tylko o siebie, tylko o swoich krewnych, o swoich przyjaciół i nieprzyjaciół, ponieważ dla Jezusa każdy człowiek jest ważny. Każdy, on chce tą miłość obdarzyć każdego i ja nie mogę być egoistką, że tylko sama mam za siebie się modlić. Modlę się właśnie za wszystkich, którzy jeszcze nie poznali Jezusa Chrystusa. Nawet mój syn przyjechał i mówi: mamusia, jak to jest, jak przecież w niektórych zakątkach świata są ludzie, którzy nie mają Ewangelii, w ogóle nie umieją, są analfabetami, nie umieją pisać, nie czytać, to przecież Bóg o nich nie pamięta. Ja mówię: jak najbardziej pamięta, bo oni są najbardziej ubodzy w duchu, ale postępują uczciwie i Bóg naprawdę ich kocha. Dla Boga każdy człowiek jest najważniejszą wartością. Dziękuję ślicznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy również Pani Anno za podzielenie się Pani doświadczeniem słowa, które Kościół daje nam na najbliższą niedzielę. Moi drodzy, może na zakończenie wsłuchajmy się jeszcze w krótki fragmencik z homilii, którą wygłosił Ojciec Święty Jan Paweł II 19 kwietnia 1998 roku. Niech to będzie zwieńczenie. Przed tym jeszcze może odbierzmy jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Czy jesteśmy już na antenie?
Tak, proszę bardzo.
Kłania się Jacek z Warszawy. Ja tutaj chciałbym zwrócić uwagę na słowa Pana Jezusa w Wieczerniku do apostołów, że tchnął na nich Ducha Świętego i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego, komu grzechy odpuścicie, temu są odpuszczone, a komu zatrzymacie, są im zatrzymane. Mówię to w kontekście tym, że mamy właśnie niedzielę Bożego Miłosierdzia i uważam, że jest to nie przypadek, że Pan Jezus właśnie w tą niedzielę kazał swojej świętej sekretarce, świętej Faustynie, tą właśnie niedzielę miłosierdzia, że właśnie te słowa, te odpuszczenie grzechów, właśnie i ta Ewangelia, te słowa Pana Jezusa właśnie w tą niedzielę Bożego Miłosierdzia. I tak, żebyśmy właśnie mogli za świętym Tomaszem Apostołem powiedzieć: Deus meus et Dominus meus. Króluj nam, Chryste.
Zawsze i wszędzie. Pan mój i Bóg mój. Panie Jacku, dziękujemy również za zwrócenie. Myślę, że bardzo słusznie, bardzo pięknie, że Pan wyłuskał ten właśnie fragment z Ewangelii, mówiący o tej władzy, którą Pan Jezus udziela apostołom, władzy odpuszczania grzechów. Niesamowicie to koresponduje z tą niedzielą, która przed nami. Odbierzmy jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę. Halo, halo.
Odbierzmy jeszcze jeden telefon.
Oj, ktoś nie wyłączył telefonu, nie wyłączył radia.
Halo?
Prosimy, jest pan już na antenie. Prosimy o włączenie radia. No niestety, ale nie uda nam się w takim wypadku porozumieć. Odbierzmy jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówię teraz z Warszawy. Proszę Ojca, ja bym prosiła o wytłumaczenie, jak to jest, bo tu przed chwilą jedna z pań powiedziała, że Pan Jezus wziął na siebie nasze winy między innymi, a ja zrozumiałam we fragmencie katechezy, którą właśnie szanowny ojciec wygłosił, że właśnie nie wziął win. Co prawda ja mam dzisiaj ciężki dzień chorowity. No nie wiem, czy ja to źle rozumiem, czy ja bym mogła prosić o wytłumaczenie, jak to jest z tą winą. A poza tym to ja uważam, że pan Krzysztof i pan Paweł bardzo ciekawie mówi. Także słuchajmy ich. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, Pani Teresu. Pan Jezus wziął na siebie nasze grzechy. I tylko On mógł to uczynić. Tylko On mógł mógł te grzechy od nas zabrać i w ten sposób dokonać naszego odkupienia. I to się dokonało poprzez mękę, śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. A poprzez zmartwychwstanie Pan Jezus wprowadza nas, również otwiera, wskazuje nam drzwi każdemu, każdej z nas, wskazuje drzwi, za którymi znajduje się cel naszego życia. Tylko że te drzwi mają klamkę z jednej strony, od naszej strony, nie od strony Pana Boga, i to od nas zależy, czy my te drzwi otworzymy. Zależy to od naszego życia, jak będziemy postępować, jak będziemy w naszym życiu starać się realizować przykazania, zwłaszcza to pierwsze przykazanie miłości Boga i bliźniego. Pan Jezus, biorąc na siebie nasz grzech, odkupił nas i daje nam życie wieczne, wskazując drzwi prowadzące do nieba, do rzeczywistości wiecznego szczęścia. Od nas zależy, czy te drzwi otworzymy. Na zakończenie słuchajmy się fragment homilii Ojca Świętego Jana Pawła II, wygłoszony 19 kwietnia 1998 roku. Niewierny Tomasz, właśnie ze względu na niego Chrystus przychodzi do wieczernika po 8 dniach, przychodząc przez zamknięte drzwi. Pokój wam. Pozdrawia zgromadzonych, a następnie zwraca się do Tomasza. Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do boku mego i nie bądź niewiarkiem, lecz wierzącym. I wówczas Tomasz wypowiada słowa, w których zawarta jest cała wiara Kościoła Apostolskiego. Pan mój i Bóg mój. Chrystus mówi do niego: uwierzyłeś dlatego, ponieważ mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Apostołowie byli naocznymi świadkami Chrystusowego życia, krzyża, śmierci i zmartwychwstania. Ci, którzy przyszli po nich, nie mogli zobaczyć tego wszystkiego na własne oczy i dlatego muszą przyjąć prawdę przekazaną przez naocznych świadków, aby z kolei sami stali się świadkami. Wiara Kościoła jest przekazywana i żyje dzięki temu świadectwu, które przechodzi z pokolenia na pokolenie i łączy je z sobą. W ten sposób Kościół Jerozolimskiego Wieczernika rozprzestrzenił się na wszystkie kraje i kontynenty. Niech te słowa Pan mój i Bóg mój będą w naszych myślach, w naszych słowach i przede wszystkim w naszym sercu. Bóg zapłać za wspólnie spędzony czas podczas audycji Szukając Słowa Bożego.